Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Dzisiaj z nami w audycji, jak już ojciec Piotr zaanonsował, jest ojciec Wacław. Witam ojca. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to wsparcie osób z niepełnosprawnością w edukacji. Witam gościa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem jest pan Tomasz Wieczerzak, pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych
w Akademii AXIM. Kultury tak. Społecznej i Medialnej.
W no właśnie. Ja skrócik, a pan już dokładnie wie. Właśnie coś nam pokazują z reżyserki, że nie wiem, panie Tomaszu, czy bliżej? Nie wiemy co. No ale mam nadzieję, że nas słychać. Słychać? Dobrze. Zawsze, panie Tomaszu, jak jest gość, to ja się pewniej czuję w studiu, bo rozmowy telefoniczne jednak są dość trudne. No ale taki czas teraz. Ale cieszę się, że pan jest.
Mnie też bardzo miło.
Tym bardziej, że nie pierwszy raz, panie Tomaszu.
No, tak się złożyło.
No, u mnie chyba już w tej audycji chyba ze trzeci raz, a słyszałam, że tu w Radiu Maryja już niedawno pan był.
Tak,
nie wiedziałam
tak,
o tym.
Tak, zgadza się.
Nie wiem, że gdybym wiedziała, to nie wiem, czy pan by tu zaistniał dzisiaj. Dobrze, ale zaczynamy, bo rozgaduję się niepotrzebnie. Edukacja osób z niepełnosprawnością. Powiem coś, co jest takie pewnie oczywiste. Wszystkie osoby, wszystkie dzieci, młodzież mają obowiązek w naszym kraju edukacyjny. Dzieci z niepełnosprawnością. Są różne formy tej edukacji. O tym dzisiaj, do 24 roku życia, o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Skupimy się na edukacji na poziomie wyższym, panie Tomaszu.
Dobrze.
Pan jest, powiedziałabym, ekspertem ze względu na osobiste doświadczenia i zawodowe od wielu lat. Chociaż jest pan młodym człowiekiem. Może zacznijmy od tych osobistych. Na ile, oczywiście pytanie banalne, na ile ta edukacja jest potrzebna, na ile ona daje perspektywę osobie, która ma problemy ze zdrowiem, ze sprawnością.
Może zacznijmy od tego, że poza doświadczeniem zawodowym, ja mam, tak jak pani Basia tutaj wspomniała, doświadczenie osobiste, dlatego że sam jestem osobą z niepełnosprawnością po mózgowym porażeniu dziecięcym i niejako sam tę drogę edukacyjną od podstaw do poziomu wyższego przeszedłem, więc poza tym właśnie doświadczeniem już w tej chwili zawodowym mam też to doświadczenie jak gdyby z przerobienia tej drogi na własnym
przez siebie samego.
Przykładzie. Pani tutaj zadała pytanie, na ile ta edukacja na poziomie wyższym pozwala rozwijać się dalej osobie z niepełnosprawnością. Myślę, że należy zaznaczyć, że edukacja na poziomie wyższym to jest taki ostatni moment, w którym osoba z niepełnosprawnością może zawalczyć o własną samodzielność, taką życiową, społeczną, ale też w pewnych sytuacjach może zawalczyć o prawo do samostanowienia. Oczywiście na tyle, na ile jej to stan zdrowia umożliwia.
Chciałbym, panie Tomaszu, żeby pan to rozwinął, bo ja wiem, o czym pan mówi, ale bardzo proszę, bo kiedy mówi osoba o tym, co pan za chwilę powie, osoba, która nie ma takich ewidentnych problemów ze zdrowiem, to ktoś by powiedział, szczególnie rodzice dzieci z niepełnosprawnością, by powiedzieć, że się mądrzy, nie wie, o czym mówi.
Znaczy, wiem, o czym mówię, dlatego że też w pewnym okresie mojego życia ja z własnymi rodzicami musiałem prowadzić dość intensywne dyskusje na temat tego, w którym kierunku mam podążyć życiowo i na jak bardzo na samodzielność i samodecydowanie o sobie mają mi zezwolić. Pozwolić, tak. W czym jest problem? Oczywiście ja tutaj nie generalizuję, bo też nie chciałbym nikogo skrzywdzić, czy też wrzucić do jednego worka, ale jest pewna grupa rodziców, rodzin, opiekunów osób z niepełnosprawnością, którzy z różnych powodów tę opiekę sprawują nadmiernie.
Przede wszystkim z miłości tej
też ze strachu. Ze strachu tak. takiego, że osoba z niepełnosprawnością albo podejmie błędne decyzje, albo te jej decyzje spowodują dalsze negatywne konsekwencje dla niej samej.
Albo będzie cierpiała w środowisku właśnie, zgadza się. Musiała przełamywać pewne.
I stąd się bierze tak zwana nadopiekuńczość, czy jak to pani Basia ładnie ujęła, nadmierna miłość.
To jest, panie Tomaszu, to jest opisywane w literaturze przedmiotu, że tak powiem.
I w momencie, kiedy osoba z niepełnosprawnością trafia na jakąkolwiek uczelnię wyższą, po pierwsze, poza zdobyciem odpowiedniej edukacji, która pozwoli być może w przyszłości na też uniezależnienie się finansowe, co też jest dość ważnym aspektem, dlatego że będzie mogła podjąć pracę, to nauczy się również funkcjonować w społeczeństwie, bo, drodzy Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, o którym się moim zdaniem rzadko mówi. Proszę mnie tu w razie czego, pani Basiu, sprostować, że osoby niepełnosprawne, które są objęte tą tak zwaną nadmierną miłością albo które przez wiele lat z powodów medycznych przebywają w różnego rodzaju ośrodkach, instytucjach leczniczo-terapeutycznych, mają później duży problem z budowaniem właściwych relacji społecznych, z rozumieniem tego, co w cudzysłowie zdrowy człowiek, którego spotykają na swojej drodze.
Tak, często te niuanse, które są w relacjach, są nieodczytywane właściwie.
Ja też z tego odwołam się do własnego doświadczenia. Ja trafiając na studia, musiałem się nauczyć normalnego funkcjonowania w cudzysłowie wśród normalnych ludzi. Mm-hmm. Bo przedtem przebywałem w tych szpitalach i tak dalej.
W sanatoriach.
Troszeczkę mówiąc tak żartobliwie, kisiłem się we własnym środowisku. Stąd też nie byłoby możliwości, żebym nabył tych umiejętności, które nabywa każdy człowiek w normalnym społeczeństwie, spotykając się w szkole, w pracy, w przedszkolu, czy tam gdziekolwiek indziej z normalnymi
ludźmi. Poprzez doświadczenia dobre i złe.
Poprzez doświadczenia dobre i złe. I trzeba zrozumieć tu przede wszystkim i ta osoba z niepełnosprawnością i jej rodzic, opiekun musi zrozumieć, że nie da się po pierwsze uchronić przed wszystkimi złymi doświadczeniami i też byłoby to nawet rehabilitacyjnie niewłaściwe. Dlatego, że użyję takiego sformułowania, człowiek musi również, wszystko jedno, czy jest sprawny, czy niepełnosprawny, nabrać pewnej odporności społecznej i nauczyć się właściwej reakcji na to, co się dzieje w społeczeństwie współcześnie, na bieżąco. I to poza samą procesem edukacyjnym, tą niezwykłą wartość i walor ma edukacja na poziomie wyższym i studia czynione przez osobę z niepełnosprawnością.
Tak, dziękuję bardzo za ten wstęp. Skupmy się teraz ściśle na organizacji tej edukacji na poziomie wyższym. Ja sięgnęłam, jak rozmawialiśmy przed paru dniami, sięgnęłam do konwencji ONZ-owskiej na temat osób z niepełnosprawnością, w której zagwarantowane są prawa osób z niepełnosprawnością. Między innymi zagwarantowana jest możliwość edukacji. Ale w tej konwencji zainteresowały mnie właściwie dwa takie, przede wszystkim jeden element, jeden artykuł, o którym panu mówiłam, staje się artykuł 10, który mówi, sięgnę do moich notatek, tak, który mówi, aha, jeszcze żeby powiedzieć bliżej o konwencji, ta konwencja została uchwalona, przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2006 roku, a przez Polskę ratyfikowana w 2012 roku. Więc można rozumieć, że to jest prawo ogólnoświatowe, tak najogólniej mówiąc, prawda?
Bo na krajów, pewno, które je ratyfikowały.
No oczywiście, bo na pewno są kraje, które tego nie przyjęły, ale Polska przyjęła. I tam w artykule 10 jest takie, jest opisane prawo do życia, że każda osoba, niezależnie i tak dalej, ma prawo do życia. I tak sobie pomyślałam, jak ta konwencja ma się z praktyką współczesną.
Praktyka jest taka, że prawodawstwo wielu państw, w tym polskiego w dużej mierze, przeczy samo sobie, bo jak pani tutaj słusznie zauważyła, artykuł 10 tej konwencji gwarantuje osobie z niepełnosprawnością ochronę prawa do życia. W zasadzie bezwzględną, bo w tym artykule nie ma wyłączeń spod tej ochrony.
Ale ponieważ ta konwencja dotyczy osób z niepełnosprawnością, to od razu wiadomo, że w konwencji mówimy o osobach niepełnosprawnych, a więc osoba z niepełnosprawnością ma prawo do życia.
A teraz, żeby podać przykład zaprzeczenia tej sytuacji, to na przykład we Francji nie rodzą się w zasadzie już dzieci z
zespołem Downa, gdzie można to rozpoznać na poziomie płodowym
przed porodem, ale też przecież w Polsce na naszym podwórku są zapisy, które mówią, że z powodu ciężkiego i tak dalej nieodwracalnego uszkodzenia płodu można było, bo teraz to zostało zmienione, takiego zabiegu dokonać.
I w Stanach Zjednoczonych niektóre stany też niemalże do porodu jest możliwość.
To prawda, nawet taka sama sytuacja była, zdaje się, i jest do tej pory w Holandii. Z jednej strony tego problemu, na jednym biegunie jak gdyby mamy tutaj aborcję, ale znowu na drugim biegunie tego problemu jest eutanazja, gdzie zdaje się w Belgii zezwolono już nawet na eutanazję dzieci powyżej lat 12, jeżeli odpowiednia komisja lekarska, psychologiczna dojdzie do wniosku, że na przykład tego dziecka nie można podnieść z depresji i tak dalej. No właśnie, podpinając to pod depresję. Więc mamy tutaj jak gdyby sprzeczność i takie rozdwojenie jaźni. Myślę, że można to śmiało nazwać swego rodzaju prawną schizofrenią. To znaczy, z jednej strony zabezpiecza się interes osób z niepełnosprawnością i ich nienaruszalność życia.
Tworzy się dokumenty,
a z drugiej strony robi się w tych dokumentach wyłomy, tak żeby każdemu w zasadzie dać prawo wyboru.
Wygodnie.
Zdecydowania za te osoby z niepełnosprawnością, no bo przecież osoby z zespołem Downa, które zostały rozpoznane w okresie ciąży, nie mogą zdecydować za siebie ani się wypowiedzieć, prawda?
W tym Panie temacie. Tomaszu, już tutaj mówiłam ja w tej audycji i kiedyś zrobiliśmy takie w czasie pandemii taki wywiad z panem, z osobą z niepełnosprawnością intelektualną z mojego środowiska i ja wtedy powiedziałam o takim doświadczeniu, które mam w pracy na co dzień, w kontakcie, kiedy kontaktuję się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, kiedy mówimy, albo są na przykład jakieś komunikaty w radiu, że właśnie Sejm i tak dalej, no takie różne są, prawda, odnośnie życia. I słyszę takie opinie ze strony ludzi, z którymi jestem blisko. To co, to my nie mamy prawa do życia? Oni mają poczucie zagrożenia.
Oczywiście, że to prawo do życia mają, tak jak każdy inny człowiek.
Ale słysząc tego rodzaju takie majstrowanie tak. przy prawach do życia.
Ja powiem też pewną rzecz przewrotną, to znaczy nie tu w tym miejscu przewrotną, ale dla świata przewrotną, że ja swoją niepełnosprawność, a jest ona dość znaczna, jak pani Basia wie, bo widziała, swoją niepełnosprawność traktuję jako dar Boży, nie jako obciążenie, dlatego że gdyby nie ta niepełnosprawność, to ja w zasadzie nie byłbym tu, gdzie jestem.
Pamiętam, jak pan kiedyś powiedział, że byłby pan rolnikiem.
Byłbym rolnikiem, tak, dlatego że ja...
Nie ujmując nic rolnikom.
Że ja pochodzę z małej wsi, gdzie tak. gospodarstwo było przekazywane z ojca na syna, więc pewnie, mówię, też nikomu nic nie ujmując,
oczywiście.
Pewnie byłbym przy pługu. Natomiast dzięki tej niepełnosprawności...
Teraz nie ma pługów, panie Tomaszu.
Ale były.
No
ja mogę się i mogłem się rozwijać. Tak? Wszechstronnie. Więc niepełnosprawność jest też swego rodzaju drogą dla człowieka. Kwestia tylko taka, czy ten człowiek po pierwsze będzie odpowiednio umiał to odczytać i to, o czym mówiliśmy jeszcze przed audycją, i spotka na najważniejszych etapach swojej drogi w tej niepełnosprawności ludzi, którzy mu w mądry sposób podadzą rękę
tak.
i pokażą, gdzie może podążać i co zrobić. Jeśli te dwa elementy się spotkają, to znaczy człowiek ma pewną dojrzałość i będzie umiał w pewnym sensie czytać tą niepełnosprawność i spotka ludzi, którzy będą stanowili ogromne wsparcie. Dla mnie od 15 lat takim ogromnym wsparciem jest moja małżonka, tak? Która do różnych rzeczy
mnie
pcha, nie wiem, mnie pcha, wspiera i tak dalej. Także jeżeli są te dwie rzeczy, to ja myślę, że można sobie poradzić i być świadectwem dla świata, tak? Dla ludzi wokół. Powiem też drugą krótko przewrotną rzecz. Ja nie wiem, czy ja umiałbym się odnaleźć, gdybym teraz nagle z tego studia wyszedł w pełni sprawny, zdrowy i tak dalej, bo to też trzeba by było się życia tak naprawdę nauczyć
tak,
od nowa.
Ale, tak, oczywiście, że ja tu, bo być może, że słuchają nas również rolnicy. Chciałam powiedzieć, że znam bardzo wielu, ponieważ sama pochodzę ze wsi, bardzo wielu rolników, którym niemalże zazdroszczę intelektu i takiego rozwoju osobowego. Nie mówimy tutaj o...
Dlatego ja ze swego pochodzenia jestem dumny i nikomu niczego nie ujmuję. Pokazuje tylko fakt.
Tak, oczywiście, że...
Bez nazwisk. Podam drugi przykład, żeby być obiektywnym. Fundacja Anny Dymnej swego czasu wsparła też pewnego człowieka, który był na skraju rozpaczy takiej już
krańcowej.
Prosił o eutanazję. W momencie, kiedy pokazano mu drogę, podano rękę, ten człowiek żyje w tej chwili...
możliwość... kształcenia
się. I się realizacji. Ten człowiek żyje w tej chwili pełnią życia i w ogóle o tym nie myśli. Ja zawsze mówię, że jak mnie ząb boli, to ja też bym sobie chętnie głowę oderwał. Ale jak dostanę tabletkę przeciwbólową, to ja już żyję normalnie. Więc jak tutaj dostanę możliwość edukacji, też będę żyć normalnie.
Panie Tomaszu, czy pan widzi, że jest 18 minut po 13, a my sobie tak mówimy i moglibyśmy pewnie już do 14 tak rozmawiać.
Pewnie tak.
Tak, nowe wątki wysnuwając. Ale skupmy się teraz już, przejdźmy ściśle do edukacji. W tej konwencji są pewne definicje. Może nawet nie będziemy o nich mówić, ale też jest określona jest definicja osoby z niepełnosprawnością. Nie będziemy się na nią powoływać, ale dla pana kim jest osoba z niepełnosprawnością?
Dla mnie osobą z niepełnosprawnością jest każdy człowiek, którego sprawność organizmu w jakikolwiek sposób została naruszona, a jej naruszenie powoduje jakieś deficyty w sensie sensorycznym, ruchowym i innym, które uniemożliwiają w pełni korzystanie z tego, co oferuje społeczeństwo, czy też pełnienie ról społecznych. I cała działalność uczelni i biur do spraw osób z niepełnosprawnością sprowadza się do tego, żeby możliwie w jak największym stopniu te deficyty spróbować rekompensować i umożliwiać mimo ich istnienia normalną edukację osobom z naruszoną sprawnością organizmu.
Tak, bo tutaj ważne jest może w tych definicjach, które są i w polskim prawie, i w tym ONZ-owskim, że jest akcent na społeczeństwo, na zadania społeczeństwa, prawda? Że tak. Osoba z niepełnosprawnością ma prawo funkcjonować w każdym środowisku tak, jakby była sprawna. To znaczy społeczeństwo, środowisko musi być przygotowane niejako, prawda?
Tym bardziej, jeżeli przepraszam, w Polsce osób z orzeczeniem o niepełnosprawności jest około 5 milionów, więc to jest duża część tego społeczeństwa, tak?
Tak, słyszałam niedawno, że to 5 milionów to jest zawyżone, że to 3,5. No, ale to nie będziemy o tym dyskutować, bo...
To tak. Zależnie, które orzecznictwo weźmiemy pod uwagę.
Tak, oczywiście, że tak. Panie Tomaszu, czy ponieważ jest jeszcze ustawa o dostępności, polska ustawa, czy to, że przy uczelniach polskich są powołani, czy przy wszystkich, czy to jest obowiązek, powołani, to znaczy, jak to jest, to znaczy, pełnomocnicy, bo pan jest pełnomocnikiem do spraw osób z niepełnosprawnością.
Tutaj trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Ustawa, o której pani mówi, z lipca 2019, ona dotyczy wszystkich instytucji publicznych państwa polskiego. Nie tylko uczelni, natomiast pełnomocnicy i biura do spraw osób z niepełnosprawnościami na uczelniach istnieli już istniały już przed
tą
ustawą.
Pan zresztą miał już doświadczenie
tak,
jakieś.
Tak, ja mam około 20-letnie doświadczenie w dostosowywaniu uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. I mniej więcej od tego czasu, od lat końca lat 90. 2000 na wiodących polskich uczelniach zaczęły powstawać jednostki, których zadaniem było otwieranie tych uczelni na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Nie ma ustawowego obowiązku powoływania biur do spraw osób z niepełnosprawnościami, natomiast jest w tej chwili na mocy tej ustawy, którą tutaj wspomnieliśmy, obowiązek dla instytucji publicznych powoływania koordynatorów dostępności.
Więc rozumiem, że uczelnia, banki, nie wiem,
teatry,
jakieś różne,
szpitale,
wszystko ma być dostępne.
To ma być dostępne, natomiast uczelnie niepubliczne, taka jak nasza, ponieważ też chcą wyjść i wychodzą od lat naprzeciw osobom z niepełnosprawnością.
Chcą dać możliwość,
powołały również takie jednostki pod tytułem Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, gdzie zadaniem mojego biura, ja powiem na przykładzie własnej uczelni,
właśnie, tak.
Jest maksymalne otwarcie tej uczelni na potrzeby osób z niepełnosprawnością. I w naszej uczelni dzieje się to od 2019 roku, w sensie zaistnienie biura i dążenie do pełnej otwartości. I z pewną satysfakcją mogę powiedzieć, że dzięki ogromnej przychylności władz tej uczelni, zrozumienia problemu i istoty sprawy, my jesteśmy w tej chwili, ośmielę się tak wyrazić, mając
doświadczenie. No teraz będzie laurka dla swojej uczelni.
Jedno z najlepiej, jeśli nie najlepiej, dostosowaną uczelnią w regionie do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a na pewno już najlepiej dostosowaną uczelnią niepubliczną.
Rozumiem.
Dlatego, że jesteśmy w stanie, mówiąc brzydko, przyjąć każdego studenta z każdego rodzaju niepełnosprawnością. Dla nas w tej chwili jakakolwiek dysfunkcja nie stanowi problemu pod kątem edukacyjnym.
No to zapytam, osoba z porażeniem mózgowym, poruszająca się na wózku, chwileczkę, jeszcze nie wszystko, mająca duże problemy komunikacyjne, bo porażenie dotknęło również artykulacji.
Tak? To może zacznijmy najpierw od samego porażenia, czyli uszkodzenia narządu ruchu. Wszystkie budynki uczelni, zarówno te znajdujące się w części tutaj Bielan Torunia, jak i na Starotoruńskiej, są w pełni dostosowane i dostępne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Właśnie w ramach tego programu, o którym
to
mówię...
To znaczy podjazdy, tak?
Moment, powiem wszystko, który się dzieje od 2019 roku. Pozbawiliśmy na przykład, państwu to pewnie nic nie powie, ale pani Basi powinno, pozbawiliśmy Dom Słowa wszelakich barier architektonicznych, montując specjalne podnośniki, dostosowując toaletę i tego typu rozwiązania. Także w zasadzie po całym budynku, zarówno tu, jak i...
Ale pan mówi o podnośnikach, ale podjeżdża osoba z niepełnosprawnością na wózku pod drzwi? Czy może wejść?
Może wejść, dlatego że drzwi są na fotokomórkę. Nawet te zewnętrzne, wejściowe otwierają się. Jest specjalny mechanizm zamontowany, który, bo ja jestem przeciwnikiem dostosowywania czegoś w połowie. To znaczy, że osoba niepełnosprawna, z niepełnosprawnością na przykład wjedzie na odpowiedni poziom, ale już drzwi
już
sobie...
tak, już musi szukać pomocy.
Więc myśmy zrobili to kompleksowo. Po całym budynku, zarówno tutaj, jak i w budynkach na Starotoruńskiej, można się poruszać bez pomocy osoby trzeciej. Zadała mi pani również tutaj pytanie o problemy komunikacyjne. Posiadamy również wypożyczalnię sprzętu komputerowego, dzięki któremu osoba z niepełnosprawnością może się komunikować, czy to przy pomocy specjalnych syntezatorów mowy, czy to laptopów, czy to wreszcie dla osób z uszkodzeniem narządu słuchu, bo zwykle mózgowe porażenie dziecięce, o którym pani tutaj mówi, jest jednostką sprzężoną, która ma w sobie, że
dużo
tak powiem,
zaburzeń.
Kilka innych opcji, jeszcze mówiąc obrazowo.
Jak pan to ładnie ujął,
obrazowo. Więc jesteśmy w stanie tutaj tę osobę również zabezpieczyć. Podobnie ma się sytuacja z osobami z uszkodzeniem narządu wzroku, gdzie zarówno w tym budynku, jak i w kompleksie na Starotoruńskiej mamy nawet elektroniczną nawigację dla osób z niepełnosprawnością, gdzie poprzez instalację bezpłatnej aplikacji w telefonie są na uczelni rozmieszczone odpowiednie elektroniczne czujniki i one prowadzą osobę niedowidzącą bądź niewidzącą z punktu do punktu tam, gdzie chce dojść. Wszystkie najważniejsze pomieszczenia są obrajlowione. Posiadają również kody QR, HFC i tak dalej. Także nie ma w zasadzie problemów poruszania się z jakąkolwiek niepełnosprawnością. Mało tego, dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną na uczelni powstała staraniem władz uczelni biblioteka materiałów dydaktycznych już przygotowanych dla tych właśnie osób odpowiednio dostosowanych. W tej chwili na każdym kierunku, który jest prowadzony przez naszą uczelnię, takie materiały są jak gdyby z marszu przygotowane. Ich nie będzie trzeba prosić o dostosowanie i tak dalej. Ta biblioteczka jest uruchomiona. Znajduje się właśnie między innymi w Biurze do Spraw Osób z Niepełnosprawnością i student będzie również mógł z niej skorzystać.
Panie Tomaszu, no jestem pod wrażeniem, to jeden wniosek, ale drugi wniosek taki, że używał pan takich bardzo specjalistycznych określeń. Tak sobie myślę, syntezatory różne inne, prawda, laptopy z czymś tam, z jakimś, ale i tak sobie myślę, zaraz pan będzie odpowiadał, na ile osoba, która przychodzi, na ile ona się odnajdzie w tej technice współczesnej. Czy, bo pytanie moje jest takie, może jaka jest pana rola? Czy pan jest też taką osobą, która może przeprowadzić taką osobę jak taki przewodnik?
Tak, oczywiście, i to jest jedno z moich głównych zadań.
No,
natomiast ja się śmieję nawet obecnie do moich studentów, że oni w sytuacjach krytycznych mogą do mnie zadzwonić na telefon komórkowy o każdej porze dnia i nocy, świątek, piątek i niedziela. Dlatego, że muszą czuć się bezpiecznie mimo tej samodzielności. Natomiast ja jestem w stanie przeprowadzić, a co drugi...
To znaczy musi pan się na tym wszystkim znać,
tak,
panie
albo
Tomaszu.
Albo współpracować z ludźmi, którzy współpracują ze mną, że tak powiem, i są w stanie tutaj udzielić wsparcia. Co do pierwszej części pani pytania też, czy osoba z niepełnosprawnością poradzi sobie z tym sprzętem elektronicznym, to jako, że pani też ma ogromne doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi, to powiem tak, że w tej chwili w zasadzie dla osób z niepełnosprawnością komputer to jest okno na świat. I dzięki programom pefronowskim i tak dalej, w zasadzie 90% osób z niepełnosprawnością jest wyposażone w ten czy inny sprzęt komputerowy i go wykorzystuje.
A jak już ktoś przeszedł szkolnictwo średnie i tak dalej, to musiał...
To na studiach nie będzie miał problemu, więc tutaj tego problemu nie ma. Częściej bywa problem z takim na początkowym etapie za funkcjonowaniem samodzielnym na uczelni w takich właśnie podstawowych rzeczach, to znaczy z orientowaniem się, jak sobie poradzę z zakupami, z transportem między punktami uczelni i tak dalej, czy z aklimatyzacją wśród społeczności akademickiej. Ja zawsze mówię wszędzie, że nasza uczelnia ma jeden ogromny, poza wszystkimi innymi atutami, których nie mają inne uczelnie pod kątem osób z niepełnosprawnością. To znaczy zapewnia bezpieczne środowisko. Zapewnia bezpieczne środowisko
i
otwarte. Jest to uczelnia z wartościami. Jest to uczelnia też tego rodzaju, gdzie wychowawcy nie mówię o wykładowcach. Wychowawcy nie przeprowadzają wykładu i wychodzą, tylko są z tą młodzieżą w zasadzie cały czas. Dzięki czemu osoba z niepełnosprawnością tutaj trafia do środowiska, które jak gdyby na co dzień przekuwa ten fragment Ewangelii, który mówi o miłosiernym Samarytaninie, tak? Że tutaj nie zostanie ta osoba z niepełnosprawnością bez jakiejkolwiek pomocy i wsparcia. I to jest bardzo duży atut.
Tak, tej to jest na pewno bardzo ważne i chyba takie podstawowe, ale ja chciałam spytać o takie bardziej może przyziemne sprawy. Pomyślałam sobie, wprawdzie nie znam rozkładu tam budynku, sal i tak dalej, ale odnoszę wrażenie, że uczelnia jest jakoś skupiona bardziej, prawda? Że nie trzeba jechać na drugi koniec miasta.
To znaczy na część zajęć trzeba, ale my ten transport również organizujemy i on jest możliwy, bo część laboratoriów, zwłaszcza na kierunkach informatycznych, znajduje się również w Domu Słowa.
Aha.
Czy część lektoratów językowych. Ale transport nie jest problemem. Ja tylko, żeby to zaargumentować, powiem w ten sposób, że myśmy mieli i studenta, który był po śpiączce swego czasu, wyszedł prosto z śpiączki i mamy w tej chwili studenta na wózku i będziemy dalej mieli, bo z tego co wiem, to na kolejny rok akademicki już do nas się szykują osoby tak zwane wózkowe, mówiąc brzydko. Także To nie stanowi problemu. Problem tylko polega na tym, żeby osoba z niepełnosprawnością rzeczywiście podchodziła poważnie do swoich obowiązków akademickich, a nie uważała, że jak trafi na tą uczelnię, to zostanie przepchnięta, bo to też jest, pani Basiu, problem, a ja zawsze mówię, że dyplom musi ważyć tyle samo. Nieważne, czy jest osoby z niepełnosprawnością, czy jest osoby w pełni sprawnej, musi ważyć i musi wymagać tyle samo. Powiem więcej, my nawet mamy w tej chwili i plany ewakuacji osób z niepełnosprawnością opracowanej i procedury takowej ewakuacji, ba, nawet w tej chwili mamy defibrylator AED w razie potrzeby, także jesteśmy w pełni przygotowani do przyjęcia.
No Wydział Medyczny zresztą jest. No, to...
no mamy też pielęgniarkę, ale no defibrylator to... pojawił się wcześniej, że, aha, że
tak
powiem.
Tak sobie pomyślałam, kto będzie umiał go obsługiwać.
A to już odpowiem. Myśmy w ramach dostosowywania uczelni przeszkolili i kadrę naukową, aha, i kadrę dydaktyczną i w zasadzie każdy, dlatego że to urządzenie samo wydaje komendy, co w danym momencie należy uczynić, żeby człowiekowi pomóc znajdującemu się w krytycznej sytuacji.
Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o wsparciu osób wymagających wspierania, tak czasami się też używa. Przed audycją rozmawialiśmy z panem Tomaszem o tych definicjach, które na przestrzeni tych 20 lat, jak się znamy, zmieniały się, określeniach, nazwach. Rozmawiamy dzisiaj o edukacji, o wspieraniu, o możliwości edukacji osób z niepełnosprawnością na uczelni wyższej. Mówimy tutaj o konkretnej uczelni, o Akademii
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jeśli tylko mogę, chciałbym powiedzieć, że jeszcze na wszystkie kierunki do 25 września trwa rekrutacja i wszystkie osoby chętne i również osoby z niepełnosprawnością
mają
serdecznie
szansę.
Zapraszamy.
Tak. Gościmy pana Tomasza Wieczerzaka, który jest pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych na tej uczelni, właśnie na naszej uczelni, to można tak powiedzieć.
Zgadza się.
Tak. Panie Tomaszu, zapytam, już jest 35 minut po 13, drodzy Państwo, za chwileczkę oddamy Państwu głos, ale chciałabym zapytać jeszcze o taką może sprawę, taką zwyczajną. A jak jest z organizacją mieszkania, wyżywienia i tak dalej? Te takie podstawowe sprawy.
Już odpowiadam.
Które,
tak? To znaczy kompleks uczelniany posiada po pierwsze pulę pokoi specjalnie przystosowanych dla osób na wózkach. Jest to w tej chwili 8 pokoi jednoosobowych z odpowiednimi łazienkami. A na dole w kompleksie uczelni na Starotoruńskiej znajduje się stołówka, w której student może sobie w zasadzie zakupić wszystkie posiłki, to znaczy od śniadania po obiad i pewnie kolację.
Stołówka dostępna.
Tak, stołówka dostępna jest cały czas dla studentów, więc to też nie jest problem. Natomiast na piętrach części akademikowej, mieszkalnej, tak to nazwijmy, są też kuchnie, w której ewentualnie można sobie posiłek przygotować. Mm-hmm. Także
tak,
tutaj nie ma
chciałam się odwołać
problemu
do pana doświadczenia, jak pan studiował 20 lat temu.
To było zupełnie inaczej.
No właśnie.
Nie było, pani Basiu, ani dostosowanych pokoi, ani zniesionych barier. Ja mieszkałem w akademiku na Słowackiego w Szóstce.
Stary
budynek, który miał wszystkie możliwe bariery, że
tak powiem,
architektoniczne. Ja mieszkałem w zwykłym pokoju, to znaczy po pierwszym roku ze względu na to, że mnie się dość trudno było poruszać, bo poruszam się o kulach i na wózku. Mieszkałem w pokoju dwuosobowym. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że za dawnych czasów pokoje dwuosobowe przysługiwały czwartemu i piątemu roku.
Tak, ja byłam w dwuosobowym na ostatnim piętrze. Tak.
Natomiast już później weszły pokoje jednoosobowe i ja z nich korzystałem też. Natomiast przez pierwszy okres to nic się nie działo w zasadzie, prawda? Ja studia zaczynałem swoje prawnicze w maksymalnie, że tak powiem, niedostosowanym budynku, bo w tak zwanej toruńskiej harmonijce, gdzie nawet poręczy nie były, było, no a schody były kręcone, niebotyczne.
Tak.
Także
to
jest niebała ziemia w tej chwili.
Ja sobie tak przypominam, to panu też mówiłam, ale to jeszcze dawniejsze, jeszcze o 20 lat może niecałe 20 wcześniej, jak moja znajoma, koleżanka to za dużo powiedziane, ale moja znajoma po porażeniu mózgowym, bardzo zdolna dziewczyna we Wrocławiu, studiowała, wyrwała się na siłę, bo to wszystko gdzieś tak się powtarza, to co pan mówił o tym wyrywaniu się z domu, bo chcę coś robić, rodzice boją się, ojej, co ty tam beze mnie zrobisz, prawda? Wyrwała się z domu na siłę i właściwie studiowała tylko dlatego, że miała wokół siebie ludzi ze wspólnoty takiej akademickiej, którzy ją z wózkiem przenosili na zajęcia, przywozili i tak dalej.
Ale to jest to, co ja mówię, to bezpieczne środowisko. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością nie trafi do bezpiecznego środowiska, no to będzie się bała, nie podejmie tego wyzwania. Natomiast tutaj poza tymi wszystkimi rozwiązaniami architektonicznymi, sprzętowymi, elektronicznymi, my dajemy jeszcze gwarancję bezpiecznego środowiska.
Otwartość psychiczną.
Tak. I to jest myślę, ogromny atut.
Tak. Jeszcze moglibyśmy rozmawiać, panie Tomaszu, ale jest już za 20 minut, godzina 14 i najwyższy czas, żeby włączyli się nasi radiosłuchacze, jeżeli zechcą oczywiście. Drodzy państwo, pan Tomasz Wieczerzak, pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnością na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nasze telefony 56 to kierunek. Polska Północna 655-23-55 i 655-23-56. Polska Południowa, dwa numery w naszej rodzinie, 536-600-100 i 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48-56-655-23-33 i 655-23-66. Jeżeli państwo zechcą, o, już mamy telefony, to słuchamy. Halo?
Kłaniam się nisko, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się pani prowadzącej i gościowi studio.
Witamy pana również.
Można powiedzieć wyjątkowemu gościu, który tak przybliża właśnie ratunek, można powiedzieć, osobom, które ucierpiały, a chciałyby zrównać się trochę ze sprawnością, przynajmniej umysłową, jeżeli fizyczną nie da, bo to są trudniejsze sprawy, właśnie w postaci nauki i pobytu w szkole tej, która jest tak dostosowana dla osób właśnie o tak dużej niepełnosprawności. Nie bez powodu dzwonię, bo trochę zajmuję się pomocą w mojej gminie Jóża konkretnie. No, jestem od niedawna na emeryturze, czasu wprawdzie nie mam za dużo, ale podjęte zobowiązania w tym kierunku mnie, można powiedzieć, że przymuszają do tego, żeby pomóc tym osobom. Akurat nawiązałem kontakt po dłuższej nieobecności u jednej osoby niepełnosprawnej po śpiączce we Włoszech, która została przewidziana tutaj transportem specjalistycznym do kraju i wraca do życia, bo tam właśnie po wypadku samochodowym, była śpiączka półtora roku chyba, tu wraca do życia, ale myślę, że chciałaby ta osoba nie tylko wrócić do życia, ale wrócić do życia takiego w miarę, jak pan tutaj powiedział, nie wózkowego, może jeszcze wózkowego, ale przynajmniej ze sprawnością taką właśnie, żeby być potrzebnym komuś. Nie tylko, żeby jej pomagano, ale widzę, że ona jest zainteresowana tym, żeby pomóc innym też. I chciałem zapytać, czy jest jakiś przedział wiekowy w szkole tej właśnie naszej toruńskiej, maryjnej szkole, można powiedzieć. Jak to wygląda właśnie nabór, czy jest taką jakieś widełki wiekowe?
Już odpowiadamy.
Nie, proszę pana, szczęść Boże. Nie ma żadnego cenzusu wiekowego, jeśli chodzi o możliwość studiowania. Cenzusem jest tylko posiadanie świadectwa maturalnego. Tak, bo dlaczego o tym mówię? Dlatego, że też zdarzali się rodzice dzwoniący do mnie, którzy chcieli, żeby osoba studiowała na uczelni wyższej bez matury. No co ja mówiłem, że tutaj...
No są pewne kryteria, są pewne kryteria obowiązujące.
I wszystkich obowiązujące i tutaj z tego nie zejdziemy.
Tak, dziękuję. To jest znamienne, co pan powiedział. Jestem na emeryturze, ale nie mam za dużo czasu. To jest właśnie, powtarza się. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Alicja mówi.
Witamy pani Alicjo.
Ja chciałam, znaczy może tak nie zupełnie na temat, tylko jestem osobą niepełnosprawną, mam rozpoznanie schizofrenia i boli mnie, irytuje nadużywanie mego rozpoznania w dyskusjach politycznych, czy tak. Wskazania księży nawet w kościele. I tutaj pan na początku...
Tak, ja to wyłapałam rozmowy... od razu, ale już nie chciałam, rozumiem.
Ale to ja będę się bronił.
Tam coś porównywał do schizofrenii. Mhm.
Proszę pani, to będę się bronił i bronił w sposób obiektywny. Nie może mnie irytować, jeśli ktoś używa pojęcia niepełnosprawny, a ja tym człowiekiem niepełnosprawnym jestem, a tego pojęcia używa się nie tylko do niepełnosprawności tak, ruchowej, ale i wszelakiej. A druga kwestia, jeśli pani sama nie powie nigdzie o swoim rozpoznaniu, to nikt nie wie, jakie pani ma rozpoznanie, więc też nie ma podstaw do tego, żeby pani to odbierała do siebie, dlatego że ja do momentu, dopóki pani sama nie wskazała, jakie jest pani rozpoznanie, nie wiedziałem,
tak,
z kim rozmawiam.
Tak, ale warto, panie Tomaszu, trzeba też zrozumieć. Ja tu wiele razy, kiedy audycje były z osobami z niepełnosprawnością psychiczną, to wiele razy na to wskazywali, że właśnie się nadużywa. Także dziękujemy pani Alicji za tę uwagę i pozdrawiamy panią serdecznie. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść
Moje
Boże.
Nazwisko Palczewska Agnieszka. Ja jestem muzykoterapeutą i w tej chwili pracuję od 2 lat z osobami niepełnosprawnymi pod kątem właśnie muzycznym. Ponieważ bardzo zaangażowana jestem w tą profesję, w tą działalność, zresztą od tych ludzi się mnóstwo ja nauczyłam, za co jestem im bardzo wdzięczna. Zaintrygowana jestem tym, że osoby, które moim zdaniem mogłyby dalej się rozwijać pod kątem właśnie tym artystycznym, no nie do końca mogą to robić, przynajmniej tutaj w naszym województwie napotykam różne takie sytuacje utrudnienia, tak, które no nie umiem sobie nawet sama z tym poradzić.
A może pani jakiś przykład podać?
Chciałam się dowiedzieć właśnie, gdzie można polecać, czy na przykład w Toruniu jest na uczelni właśnie możliwość rozwijania tych ludzi pod kątem muzycznym, artystycznym, no bo to są świetni muzycy, artyści, notabene właśnie też bierzemy udział w różnych festiwalach, przeglądach tam właśnie w Fundacji Anny Dymnej. I to są ludzie, którzy potrzebują przede wszystkim pokazania się, tak, gdzieś realizacji. No i z tym mamy
problem. Proszę pani, halo, bo tak. Wypowiada się pani bardzo ogólnie, bardzo dziękuję za ten głos zresztą, proszę podać jakiś jeden przykład bariery, to będzie nam łatwiej może zrozumieć.
To znaczy, przede wszystkim trudno jest spotkać ludzi, z którymi można by było rozmawiać, tak? Czy ktoś byłby zainteresowany przesłuchaniem tych osób indywidualnie, spotkaniem się gdzieś na uczelni właśnie, bo właściwie no kończą jakiś tam okres etapu rozwoju na etapie amatorskiego ruchu artystycznego i dalej jakby nie mamy możliwości dalej się gdzieś z kimś spotkać, rozmowy.
Pani przerwać, bo szkoda czasu. Po pierwsze, z jakiego województwa pani do nas dzwoni? Bo to jest rzecz podstawowa, żeby móc pani cokolwiek powiedzieć. Po drugie, my tutaj rozmawiamy o kształceniu na poziomie wyższym. Ja pani powiem z doświadczenia, że w tej chwili na uczelniach artystycznych również są pełnomocnicy, którzy jak gdyby wspierają kształcenie osób z niepełnosprawnością na kierunkach artystycznych. I teraz, jeżeli te osoby posiadają średnie wykształcenie zakończone maturą...
Ale pani właśnie, Tomaszu...
Nie powiedziała tego.
Nie, właśnie, wydaje mi się, że problem jest w tym, że pani mówiła o amatorskim przygotowaniu. I to jest inny problem.
I wtedy tutaj uczelnie nie są w stanie pomóc, bo nie są w stanie przyjąć. Natomiast pomóc tym osobom mogłyby organizacje pozarządowe, domy kultury, teatry. Względnie można by się spotkać, proszę pani, to co ja mogę doradzić, z dziekanami bądź rektorami uczelni artystycznych, ale oko w oko, nie na zasadzie pisania pism i tak dalej, bo pismo dostanie jakąś gładką odpowiedź i pójdzie do szuflady.
Natomiast propozycji.
Spotkać się z osobami zarządzającymi czy tymi wydziałami, czy tymi uczelniami artystycznymi i porozmawianie o możliwości współpracy. Brawo, nawet tak. Na początku poprzez praktyki dla tych studentów kierunków artystycznych i innych. I z tego zarodka takiej współpracy z uczelniami na zasadzie wolontarystycznej może się później coś urodzić.
Tak. Dziękujemy pani bardzo, ale to bardzo ciekawy problem. Ale bardzo dziękuję, że pan tu pokazał te możliwości jakieś, wskazał pani możliwości. Odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże, ja tak, Robert z Poznania, tak troszkę adwocem. Ja uważam, że ta pani miała niesłuszne reklamacje, ponieważ pan od samego początku mówił o schizofrenii polegającej na potwornych oszustwach, że raz mówi się tak, a potem mówi się nie tak. Także nie odebrałem tego, że po prostu w sposób niewłaściwy. Ale, schizofrenia na szczęście to są po prostu chwilowe urojenia, nie?
Dziękujemy panu bardzo serdecznie, ale nie rozwijajmy już tego wątku. Pani, która sama choruje, miała prawo inaczej to odebrać. Także dziękujemy panu bardzo serdecznie. Drodzy państwo, jeszcze mamy około 10 minut. Mogą państwo, już mamy telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówicie państwo o osobach z niepełnosprawnością ruchową.
Też.
Ja też do takich należę. I też było... No, miałem też problemy w dzieciństwie i mam je nadal z ruchowe. I z tego powodu też były problemy z nauką, tak jak tutaj mówiliście państwo. Nie mogłem, były problemy, no trzeba było szukać szkoły, ale tu rodzice zdecydowali, że nie będę jeździł do żadnej szkoły specjalnej, tylko skończę normalnie szkołę, tą podstawową, taką jak wszystkie dzieci kończą. No i dzięki życzliwości też mojej wychowawczyni udało mi się tę szkołę skończyć i mogę powiedzieć, że jeżeli jestem troszkę ze strony dyrekcji też życzliwości, to osoba niepełnosprawna nie musi kończyć, nie musi chodzić do szkoły specjalnej.
Tak, to my wiemy, proszę pana, my wiemy.
Mówimy
o szkolnictwie wyższym, także ja, dobrze, że pan posługuje się, jak gdyby mówiąc do nas, czerpie ze swojego doświadczenia, ale czy pan miał możliwość również edukacji na poziomie wyższym? Halo? Już pana nie ma. Halo?
Tak, słucham panią.
Tak?
Czy pan chciał się edukować na
poziomie
wyższym?
Również pan? Edukował się?
To znaczy nie zdołałem, ponieważ nie miałem takich możliwości. Aha. I już nie było takiej, po prostu miałem problemy też z nauką, zwłaszcza tej z matematycznej strony. A wiadomo, że tam wszystkie szkoły średnie wymagane jest, a matematyka też jako...
Aha, więc jest problem matury, prawda? Problem przejścia. Tak. Dziękujemy panu bardzo. A czy pan chciałby spytać naszego gościa o coś, czy dzieli się pan tylko swoim doświadczeniem?
Nie, tyle tylko chciałem powiedzieć.
To dziękujemy panu serdecznie i pozdrawiamy pana bardzo, bardzo mocno. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, zawsze dziewica.
Na wieki wieków.
Teraz i zawsze.
Witam szanownego gościa i panią redaktor. Miałabym pytanie, dzwonię z Wielkopolski. Miałabym pytanie, no nie związane z kształceniem, no bo ja już mam 76 lat, ale po prostu...
A mówimy dzisiaj o kształceniu, niestety.
Ja rozumiem.
Tak,
ale nie mam
panią.
Gdzie się dowiedzieć po prostu. I chciałabym się dowiedzieć od szanownego gościa, czy są... takie bardzo silne powiększacze dla ludzi, którzy nie widzą w ogóle?
Tak, oczywiście, że są. To są tak zwane lupy elektroniczne i nawet na te lupy elektroniczne można uzyskać dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością z konkretnego programu, którego nazwę Pani podam. To jest program, który zajmuje się likwidacją barier w komunikowaniu się. A czytanie to jest również rodzaj komunikowania się, bo zdobywanie treści wiedzy. Także jak najbardziej, z tym, że już też niestety z tego, co się orientuję, w tym roku niestety nie będzie Pani mogła już z tego programu skorzystać, bo terminy po prostu minęły.
A jeszcze powiem jedno, Panie Tomaszu, bo nie wiem, skąd Pani telefonuje. Zdaje się, że Pani mówiła, ale...
Wielkopolski.
Tak, ale gdyby Pani mieszkała w Toruniu, to w Toruniu jest tak zwana biblioteka, ośrodek dla osób niepełnosprawnych, czytelnictwa. I tam są, można sobie tekst czytać powiększony we wszystkich możliwych konfiguracjach.
Ale przepraszam, Pani Barbara, jeszcze jedną rzecz powiem.
I na pewno, przepraszam, i skończę, i na pewno w Pani miejscowości, jeżeli Pani na przykład mieszkałaby w Poznaniu albo gdzieś w dużym jakimś większym mieście, na pewno również są w bibliotece. Proszę znaleźć. Przede wszystkim, Panie Tomaszu, skontaktować się z miejscowym PFRON-em.
Tak? To jest jedna rzecz, ale jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Jeżeli Pani w jakikolwiek sposób obsługuje w tej chwili komputer, to oprogramowanie Windows, tutaj nie robię żadnej reklamy, bo ono jest powszechne, posiada już opcję ułatwienia dostępu i tam też są opcje, które umożliwiają powiększenie tekstu i obrazu.
To dobrze byłoby, już nie będziemy przyjmować telefonu, jeszcze mamy około 4 minut. Panie Tomaszu, dobrze byłoby, żebyśmy jakoś tak jeszcze wskazali naszym radiosłuchaczom, którzy no, mają rozliczne problemy, że w sprawach takich dotyczących właśnie ułatwienia życia, rehabilitacji, można kontaktować się albo z PFRON-em, Państwowym Funduszem.
Nie tyle z PFRON-em, dlatego że większość tych programów, one pochodzą z PFRON-u, ale realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Ja wiem, no właśnie, a chciałam drugie miejsce.
Te programy są realizowane, ale też większość tych wniosków, o których mówimy z tych programów, można składać już w sposób elektroniczny, nie ruszając się z domu, więc w zasadzie zostało to maksymalnie uproszczone.
Mówiąc o PFRON-ie, myślałam o tym, że to jest taka rozpoznawalna instytucja,
tak,
i można sobie wejść na stronę i tak dalej, zobaczyć, co oni proponują i tak dalej. Być może to człowieka, naszego radiosłuchacza jakoś może zainspirować, czego jeszcze mogę wymagać. I ta druga instytucja, Centra Pomocy Rodzinie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zresztą w tej chwili PFRON-y powołały 16 wojewódzkich centrów informacji dla osób z niepełnosprawnością. No, dane kontaktowe tych instytucji są wszędzie, to znaczy wszędzie na stronach internetowych PFRON-u i można się tam bezpośrednio skontaktować.
Tak. Drodzy Państwo, kończymy już nasz program, a chciałabym prosić Pana Tomasza, pełnomocnika do spraw osób z niepełnosprawnością w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Tak skrót, szybciej. Natomiast całość, żeby może jeszcze na koniec, panie Tomaszu, pan, nie wiem, zaprosił osoby, które mają problemy ze zdrowiem do studiowania.
Ja serdecznie zapraszam wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które chciałyby podjąć studia na poziomie wyższym do naszej uczelni. Podam numer telefonu biura.
Właśnie. Nie, tak.
056 610 72 13. W tym biurze jestem codziennie mniej więcej w godzinach od 10 do 15. Jest też na stronach uczelni, na portalu uczelni specjalna zakładka studenci OZN. Tam można wszystkie dane kontaktowe pozyskać
studenci
i się ze mną
skontaktować.
Osoby z niepełnosprawnością.
Aha,
to jest taki skrót i w ten sposób.
Ale jak się napisze osoby z niepełnosprawnością na Aksim też.
Jeżeli pani Basia też pozwoli, to chciałbym serdecznie pozdrowić moje dzieci, Antoniego i Adę wieczerzak.
I żonę, ja nie.
Żonę już tutaj, żonie się kłaniałem, kłaniam się jeszcze.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo, kończymy nasz program. Dzisiaj rozmawialiśmy o możliwościach studiowania na poziomie wyższym przez osoby, które są dotknięte jakimś rodzajem niepełnosprawności. Naszym gościem był pan Tomasz Wieczerzak, pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Dziękuję bardzo panie pełnomocniku, dziękuję bardzo ojcu, naszym radiosłuchaczom za słuchanie, za włączenie się i dziękuję bardzo za uwagę. Żegna się Barbara Momot. Mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień. Będziemy mówić o cukrzycy. Szczęść Boże Państwu.